Jest taka piosenka i tak to się zaczęło. Już stara piosenka, prawda? Ale chyba musimy tutaj już w drugiej części bardzo serdecznie pozdrowić cię za Eugeniusza Plocha. Właściwie razem zaczynaliśmy tę audycję, ale on ma wiele innych rzeczy i zostałam sama później, ale byliśmy 3 lata razem w duszpasterstwie akademickim. To był dla mnie piękny czas. Myślę, że dla niego też. Prowadziliśmy z księdzem Marcinem Cytryckim właśnie to duszpasterstwo i mam takie miłe wspomnienie. I rzeczywiście, masz rację tutaj, Robercie, że to jest naprawdę taki bardzo Boży kapłan, że on może wpłynąć na życie ludzi, może zmienić ich to życie, nie?
Na pewno.
I jak twoja historia potoczyła się dalej, Robert? Po spotkaniu księdza Eugeniusza, powiem mu, żeby posłuchał sobie tej audycji.
Bardzo.
Nie wiem, czy się dodzwonię, bo chyba już cały świat zwierz do księdza Eugeniusza się nie można dodzwonić, ale spróbuję mu to powiedzieć.
Czasami odbiera od nas telefony.
Moje też już tylko czasami.
Ale w tym momencie również pozdrawiamy księdza Eugeniusza.
Bardzo serdecznie.
Dzięki księdzu to wszystko, że tutaj jesteśmy. Jak się potoczyła moja dalsza historia spotkania z Jezusem? No to tak jak mówię, to pierwsze spotkanie, na które poszedłem, było tylko dla towarzystwa ze znajomymi. No ale był jeden tydzień, drugi tydzień i poznałem tam nowych ludzi. Nowych ludzi bardzo sympatycznych i któregoś dnia podchodzą do mnie właśnie już nowo poznani koledzy i mówią: słuchaj, może byś został ministrantem. Ja mówię: słuchajcie, no wy chyba niepoważni jesteście, ja ministrantem. Już po pierwsze jestem też i za stary, bo to 18 lat już wtedy było. Mówię: nie, naprawdę. No i na następne spotkanie ponowne zaproszenie do grona ministrantów. Ja mówię: nie. No ale wzięli mnie do zakrystii, dali mi albę. To była nawet, pamiętam do tej pory, alba prymicyjna naszego proboszcza Piotra Sznury. I przebrałem się w tą albę, poszedłem służyć i tu chyba po prostu właśnie ten cud, o którym mówiliśmy wcześniej.
Duch Święty,
tak. Spowodowało ta sytuacja, że już zostałem na stałe tym ministrantem i w tym momencie zacząłem i służyć w niedzielę i na mszach młodzieżowych i w tygodniu też.
I spodobało ci się to.
Spodobało mi się to i minęło już od tego momentu, minęło już kolejne 18 lat i w tym momencie tak to wszystko się stało, że jestem w tej chwili szafarzem.
A to pięknie, to rzeczywiście. Nie.
No.
Wystarczyło przyjść na to jedno niechciane spotkanie.
Tak, właśnie to jest to. Jedno niechciane spotkanie, ale to chyba On, Jezus. Tak chciał, żebym ja był na tym spotkaniu. On mnie chyba wtedy zawołał. No i posłuchałem tego głosu. I jestem.
I była to dobra droga, dobry początek.
Zdecydowanie tak. Mhm. Zdecydowanie tak. Tutaj jak Natalia powiedziała, u niej w rodzinie codziennie klękali do modlitwy wieczornej i jak ja już zacząłem przychodzić do Natalii, to na początku oni sobie modlili się w swoim pokoju, ja czekałem w pokoju obok. No ale kiedyś mnie tam zawołali, chodź, ja tak trochę ze wstydem poszedłem, no ale jakoś ten wstyd przemogłem i modliłem się również razem z nimi, mimo tego, że jeszcze wtedy nie byliśmy małżeństwem, byliśmy tylko narzeczeństwem, ale już ta wspólna modlitwa zaczęła się u Natalii w domu rodzinnym.
Natalia, czasem to tak bywa, że i to właściwie znam wiele takich młodych ludzi, którzy pochodzą z naprawdę religijnych rodzin. Modlili się razem, chodzili razem do kościoła, nawet na majówkę, nawet czasami w pierwszy piątek, ale potem na studiach wszystko się zmienia. Dzieci już nie chcą chodzić do kościoła. Młodzież odrzuca kościół. Ty jednak zostałaś.
Tak, jest to prawda. Może dlatego, że pomimo tych trudności, które spotkały mnie już w młodym, na początku praktycznie mojej drogi życiowej, bo w wieku 14 lat zachorowałam na bardzo ciężką chorobę nowotworową, to jednak mnie to nie zradziło do Pana Boga i może na początku pojawiły się może pretensje, dlaczego to ja, dlaczego nie wybrał sobie kogoś innego.
Przecież taka młoda dziewczyna.
Dokładnie, całe życie przecież zawsze byliśmy blisko ciebie, dlaczego to ja? Ale może właśnie gdyby nie ta sytuacja, która w moim życiu nastąpiła właśnie w 97 roku, kiedy zachorowałam w wieku 14 lat, to być może na swojej drodze nie spotkałabym mojego męża, ponieważ ten ciąg tych wszystkich wydarzeń i zagrożenie mojego życia, które było na bardzo wysokim poziomie, ponieważ ten nowotwór, który ja posiadałam, akurat zaliczał się do 10 najgroźniejszych nowotworów, jakie w ogóle istnieją na tej naszej ziemi. I gdyby nie gorliwa modlitwa i moich rodziców, bo może ja sobie jeszcze tak do końca nie zdawałam sprawy, że jestem zagrożona, prawda, że mogę umrzeć w każdej chwili. I gdyby nie ta gorliwa modlitwa moich rodziców i może też nie to, że czasami podpowiadali mi, może wyjdziesz z tego domu i pójdziesz na tą mszę młodzieżową, zresztą na której spotkałam mojego męża. Właśnie na tych mszach młodzieżowych.
W twojej parafii.
W naszej parafii, tak. Później było
przed tym, żeście się nie znali w ogóle.
Nie znaliśmy się, mimo tego, że bardzo blisko siebie mieszkaliśmy. To jednak ja obracałam się w troszeczkę innym towarzystwie. Mój mąż, zupełnie piłka, w ogóle inny świat. I w parafii naszej tego dnia było też święcenie pojazdów. No i pomyślałam sobie, skoro jeszcze nie jeżdżę autem, mam dopiero lat 17, bo to się w wieku 14 lat zachorowałam, a w wieku mniej więcej 17 lat poznałam mojego przyszłego męża. Myślę sobie, pojadę poświęcić ten rower. I wyobraża sobie siostra, że tego dnia mój mąż zwrócił uwagę właśnie na ten rower.
Nie na pani,
ja się
na ciebie.
Właśnie, tak. Właśnie zwrócił uwagę na ten rower i zapytał się mnie wtedy, czy mógłby się przejechać na tym rowerze. Mówię, jasne, bardzo proszę. I w takim sposobem odprowadził mnie do domu. Aha. Po raz pierwszy. Dokładnie. Także i wracając jeszcze do tego okresu, kiedy chorowałam. Wtedy, kiedy moi rodzice, dzisiaj są ostatni dzień Dni Krzyżowych, właśnie w dniu dzisiejszym parafia nasza z księdzem na czele idą do tego krzyża, do którego zawsze chodzimy się modlić. Zawsze, ale w sytuacjach takich trudnych w naszym życiu chodzimy jeszcze gorliwiej i częściej i opiekujemy się tym krzyżem. I oni właśnie w trakcie mojej choroby nie odpuszczali. Każdego dnia chodzili do tego krzyża moi rodzice i błagali Boga, żeby jednak pozwolił mi jeszcze troszkę pożyć na tym świecie. I ubłagali. Także tak to było.
Natalia, wiesz, myślę, że to jest bardzo trudne, kiedy 14 lat ktoś choruje na tak ciężkiego raka.
Tak.
I to były lata choroby.
To znaczy tak, w moim przypadku 14 lat u dziewczynki dorastającej. Wtedy, kiedy chciałam się strasznie podobać każdemu, amputacja kończyny była dla mnie praktycznie zakończeniem życia, bo
no tak.
Też byłam bardzo aktywną w ogóle dziewczynką. I zawsze dla mnie świeże powietrze, bieganie to było dla mnie właśnie coś takiego, gdzie ja zawsze czułam się w danym momencie rewelacyjnie, więc ta sytuacja, kiedy rodzice dowiadują się, że jestem śmiertelnie chora i że mogę nie przeżyć tak naprawdę, ponieważ nowotwór był niezwykle przerzutowy. Dzięki Bogu nie dał przerzutu w górę, tylko dał przerzut w kostkę. Więc dla mnie to było już praktycznie zakończenie wszystkiego, całego życia, ale właśnie dzięki rodzicom też między innymi i dzięki naszej gorliwej modlitwie ja popatrzyłam na to zupełnie inaczej i pomyślałam sobie wtedy, przecież ludzie mają zdecydowanie gorsze utrapienia w swoim życiu. Przecież z takim czymś da się żyć. Później moja silna wola, chęć do życia i podejrzewam też, że po tych 3 latach, kiedy spotkałam kogoś, kto się zainteresował moją osobą, no nie ukrywajmy, i też fizycznie, bo Robertowi nigdy nie przeszkadzało to, że ja utykam.
Czyli nie masz części nogi.
Nie mam praktycznie większej części nogi. No nie mam kolana, a to jest najważniejsze, prawda, w naszym tutaj funkcjonowaniu. Zawsze mi powtarzał, że bardziej kocha tę nogę, aniżeli drugą. Więc powiem szczerze, że mi samej ciężko było się oswoić z takim okaleczeniem ciała, a dla niego nigdy to nie miało najmniejszego znaczenia.
Czyli muszę ci powiedzieć, to był naprawdę cud.
Tak.
To był naprawdę cud.
Tak, ale w moim życiu zdarzyły się 2 cudy. Może i nawet więcej takich cudów bardziej naocznych, bo pierwszym cudem było to, że w ogóle się narodziłam, drugim cudem to, że przeżyłam tą ciężką chorobę, trzecim cudem był mój mąż.
Spotkanie jego.
Podejrzewam, że gdyby nie on, to ja nie wiem, jak ja bym na chwilę obecną funkcjonowała. On jest moją całą ostoją. A czwarty cud to nasz syn.